Już.
No dobrze, także pierwszy list do Koryntian, mamy tutaj 15 rozdział i pierwsze wersety, te wersety początkowe, 1 do 11 mamy nagrane, tutaj rozważanie w niedzielę ostatnią. Bardzo ważne rzeczy, tutaj mówiliśmy o Ewangelii, którą głosili apostołowie. Jest to kontrast w stosunku do tego, co współcześnie mamy. Jest trochę przekręcana ta Ewangelia współcześnie. I akurat te trochę to dotyczy, że może być to wykoślawienie życia człowieka i może ktoś się rozminąć z drogą do nieba. Także te detale są dość istotne. Są sprawą życia lub śmierci. Ale teraz weźmiemy fragment od 12 wersetu. Właściwie jest w całości taki, aż do 58. To długi fragment. Kto może przeczyta, nie wiem, czy jeden człowiek się nie zmęczy. Jego Oda ma okulary. Ty co, dajesz, Czaru?
No zacznę, tylko może to zmieni, bo...
No właśnie, bo może zachrypnąć nawet. To do 38. Ty przeczytaj.
A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy niezwani, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, pominęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni.
No, zatrzymajmy się na chwilę do tego momentu. I popatrzmy na ten tekst i zobaczmy, jakie są konsekwencje odrzucenia zmartwychwstania, wiary w zmartwychwstanie. Czy ma znaczenie to, tak? Niektórzy mówią, że są chrześcijanami, ale nie wierzą w żadne zmartwychwstanie. No to umrzemy, tak? Koniec. Zakopią do piachu i koniec będzie. No i że dobrze jest tak, to jest takie pocieszające w tym życiu, tak w coś wierzyć, to te coś, to jest Bóg, Jezus, tak, i tam szanują niby Jezusa i tak dalej. Jakie są konsekwencje takiego myślenia, takiego wierzenia według tego nauczania? Powołując się na wersety konkretne, bym prosił, żebyśmy zwrócili uwagę. Jakie są konsekwencje? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to co?
Jak to padło? Wiara nasza.
Wiara jest daremna, tak, tak. Czyli sensem naszej wiary nie jest tylko to życie tu na ziemi, tak? Bardzo mocne słowa są. Niektórzy tylko dlatego przychodzą do Boga, że coś im w życiu się nie układa. Źle się czują tam i tak dalej. No ja też tak źle się czułem w życiu i początkowo to myślałem, że to głównie chodzi o to, żeby tutaj sobie lepiej się poczuć, tak? Mieć takiego przyjaciela, Jezusa, który pomaga w każdej chwili i tak dalej. Ale co mówi 19 werset w tym kontekście? Patrzcie. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Co to znaczy w praktyce? Jakie to jest to życie?
Doczesne. Mhm. Tu i teraz.
Ewidentnie, ewidentnie. Czyli jeśli tu chcę być zdrowy, szczęśliwy i tak dalej, i do tego używam Jezusa i to jest moja, tylko to, tylko taką nadzieję wiążę, nawet nie myślę o zmartwychwstaniu, o przyszłym życiu, tak? O takich rzeczach nie myślę, to jest najbardziej ze wszystkich ludzi nawet najbardziej pożałowanie godny człowiek. Tak apostoł Paweł tutaj to jaskrawo przedstawia. I my z innych miejsc możemy znaleźć w Biblii, że Paweł mówił o przyszłym życiu do tych ludzi, którym głosił Ewangelię, mówił o tym, że będzie zmartwychwstanie i to nazywał główną nadzieją chrześcijańską. Główna nadzieja chrześcijańska to jest właśnie zmartwychwstanie. To jest nowe życie i będzie też, Biblia świadczy o tym, że ma być tutaj na ziemi tysiącletnie królestwo. I tam mają pracować ci wierzący, którzy zasnęli w Chrystusie wcześniej. Oni mają przyjść z Panem Jezusem tutaj razem na ten świat i będą jako nieśmiertelni, będą tutaj pracować, służyć Jezusowi na tej ziemi właśnie. Gdy jeszcze będzie żyło mnóstwo ludzi tutaj, tak? I przyjdą w zmartwychwstałych ciałach właśnie ci ludzie. Spodziewam się, że my powinniśmy być ci, którzy wierzą w Jezusa, są wierni Mu właśnie też, jeżeli nie doczekamy Jego przyjścia wcześniej, tak, to po prostu i umrzemy, co w Biblii nazywane jest snem, tak, że zasnęli w Panu. Paweł tak odróżnia od śmierci ludzi, którzy po prostu nie nawrócili się za życia, nie pojednali się z Bogiem i umarli. Oni wtedy w tym pierwszym zmartwychwstaniu nie wstaną, będą nadal martwi, wstaną później niestety na sąd. I ten sąd zakończy się dla nich makabrycznie, po prostu będzie wieczne potępienie i jezioro ogniste, tak mówi Biblia. Teraz popatrzmy, jak na przykład, dlaczego najbardziej pożałowanie godne ze wszystkich ludzi. Tutaj na ziemi ludzie różne rzeczy tracą, my słyszymy o takich tragediach. Kiedyś mi człowiek opowiadał, że martwy płód, że ona urodziła takie dziecko martwe i chcieli wyrzucić na śmietnik zwłoki tego. Ksiądz nie chciał tam chrztu udzielić, bo mówi, co to jest, takie coś się urodziło martwe. Człowiek opowiadał, że na rękach trochę trzymał to dziecko swoje. Niektórzy tracą synów czy córki gdzieś w wieku tam 18 lat, gdzieś jakiś wypadek czy coś, tak? Ktoś traci całą rodzinę. Ktoś traci cały dom, na przykład cały dorobek życia tracą ludzie, powódź na przykład przychodzi, nie, zmiata wszystko, nie było ubezpieczone i nie ma nic. W czasach Nowego Testamentu, jak on był pisany, byli ludzie wyzuci ze wszystkiego. Zabierano im majątki, wystawiono publicznie na pośmiewisko po prostu. Niektórzy byli kamieniowani, zabijani. I o nich czytamy, że oni mieli jakąś radę, że mieli taką wielką radość, oni spodziewali się, że mają coś innego jeszcze, że jeszcze coś innego jest, nie tylko to życie tutaj na ziemi, ale jest coś innego. I teraz popatrzcie, jeżeli człowiek nie wie o tym, nie ma świadomości tego nowego życia, tak? A każdy, komu zależy na poprawie tutaj w tym świecie, który trochę się angażował społecznie, powiedzmy, albo pomagał ludziom skrzywdzonym, to ma tę świadomość, każdy chrześcijanin, że budzi się w nim takie wołanie, przyjdź Panie Jezu. No nie można inaczej powiedzieć, dlatego że ludzkie programy, ludzkie te różne w celu poprawy życia tu na ziemi i tak dalej, one nie wypełniają tego, co było zamierzone. Zawsze gdzieś się znajdzie jakiś grzesznik, coś tam rozwali i po prostu i to nie wypełnia tego, tego celu. Ten cel nie jest osiągnięty. Potrzeba Jezusa, potrzeba jest Jego rządów, Jego sprawiedliwych rządów. Mamy na pewno też świadomość, że Bóg w swojej mądrości, On ma takie sposoby, na przykład leczenia chorób, sprawa z energią też. Ja słyszałem, że są takie maskowane jakieś tam odkrycia Tesli, podobno moglibyśmy mieć za darmo elektryczność. Nie wiem, czy to prawda, ale na internecie rozpisują się ludzie o tym. Mówią o tym, że jest jakby w zasięgu ręki i za darmo można by było mieć tą elektryczność, czyli energia za darmo się w głowie nie mieści. Niektórzy chcą po prostu by zbankrutowali ci ludzie, co mają ogromną kasę. I dla nich jest to nie na rękę, na przykład, żeby coś takiego dać dostęp do tego. Coraz to są odkrywane różne jakieś rośliny i tak dalej, które pomagają w zwalczaniu chorób. I to jest naturalne zwalczanie. Po prostu ktoś zjada coś tam, na przykład, tak? I nie jest to jakieś obrzydliwe, jak tak lekarstwa, tylko normalne do jedzenia. Je i jest zdrowy, na przykład, tak? Czyli Bóg ukrył na pewno różne takie w roślinach, w owocach, gdzieś w tym wszystkim, co nam dał w przyrodzie jeszcze, no taki wspaniały potencjał jest, którego my ludzie nie odkryliśmy jeszcze do końca, a Jezus może to ujawnić i od razu inaczej mogłoby życie wyglądać. Albert Einstein, o którym czytałem jego wypowiedzi właśnie w internecie, on mówił, że my w stosunku do odkryć tego świata, w którym żyjemy, to jesteśmy jak takie dziecko z przedszkola, które coś tam zaczęło poznawać, ale tylko piąte przez dziesiąte wie, a jest jeszcze przed nami bardzo dużo do odkrycia. Po prostu, że nasze odkrycia ludzkie są bardzo słabe, a wiemy, że to był wielki umysł ten Einstein. I w związku z tym właśnie takie wołanie się budzi, że przyjdź Panie Jezu, i Jezus uczył tego w modlitwie pańskiej, na przykład, że jak mamy się modlić, przyjdź królestwo Twoje do Boga, tak? O co tu chodziło? To właśnie chodzi o te tysiącletnie królestwo głównie w tej modlitwie. Może ktoś nie wie, niektórzy ludzie powtarzają to bezmyślnie, przyjdź królestwo, nie wiedzą, o co chodzi. To nie chodzi o koniec świata jeszcze w tym wszystkim. To chodzi o to królestwo tysiącletnie zapowiedziane Izraelowi właśnie, o którym dużo Biblia mówi także, żeby ono przyszło, żeby było panowanie Boga, żeby było ono objawione tutaj na ziemi właśnie. I Paweł nauczał o tym. On w różnych swoich listach, tu możemy czytać w Biblii, robi wzmianki na ten temat i nawet jak gdzieś zaczynał głosić Ewangelię tylko przez 2 tygodnie w jednym z miast, to tam już mówił tym ludziom o zmartwychwstaniu, już mówił o przyszłym sądzie. To trzeba o tym mówić, dlatego że to się wiąże z nagrodą lub karą też dla różnych wierzących ludzi. Nie jest tylko tak, Biblia nie mówi tak, że wierzący ludzie to albo do nieba pójdą, albo do piekła, że w taki sposób, ale mówi jeszcze, że jest nagroda przewidziana, że Bóg widzi nasze życie, ile Mu pracujemy, jak Mu służymy, tak? Nasza służba dla Boga to jest nawet w zakładzie pracy gdzieś. Ktoś powie, a tam ja stróżuję, albo jakąś śrubkę dokręcam gdzieś i co to, czy tam jeszcze coś innego, ja na przykład uczę ludzi w szkołach różnych, na uczelniach. Co to ma w ogóle wspólnego z Panem Jezusem? Biblia mówi, że jak pracujemy gdzieś, to mamy pracować tak, jakbyśmy dla Jezusa. Jakby to Jezus był naszym pracodawcą i ta wierność Jezusowi się bardzo liczy. Spójrzcie, że z takim, jakby nałożymy takie okulary wieczności, to zupełnie inaczej się patrzy na ten świat teraz. Te nasze różne nieszczęścia, które tutaj są, na ziemi, z perspektywy wieczności zupełnie inaczej wyglądają. Jeżeli kogoś pozbawimy perspektywy wieczności, to jest najbardziej pożałowanie godnym człowiekiem. Rzeczywiście, jak on ma sobie wytłumaczyć? Żona umarła, tam coś, dom spalony i co? Co to ma za sens, tak? Ale z punktu widzenia wieczności, to można inne zrozumienie do tego mieć. Zgadza się? Możemy znaleźć wtedy prawdziwe pocieszenie, prawdziwe ukojenie, sens życia możemy znaleźć także. Zgadza się? Się okazuje, że on ma sens. Nawet gdyby ktoś był obłożnie chory, może jeszcze praktykować modlitwę, może o innych ludzi się modlić, o różne sprawy i może być wierny aż do końca, tak? I w objawieniu czytam, jak tam jest taki zbór prześladowany, bardzo cierpiący, to Jezus co tam mówi? Bądź wierny aż do śmierci, tak? A dam Ci koronę żywota. Czyli ta sprawa nagrody i nie ma co się wstydzić o nagrodzie. My pracujemy też dla nagrody. Nagroda jest motywacją dla nas też, jedną z motywacji. Oczywiście najważniejsza jest miłość do Boga, ale nagroda też nie ma co się ukrywać. Jest ważna. Jakby ktoś wiedział z Was, że dostanie nagrodę za coś, że gdzieś pójdzie i 10 tysięcy dolarów, to myślę, że chętnie by tam poszedł. Gdzieś tam do Możni na piechotę. 10 tysięcy dolarów, Lisiek, tam na Ciebie czeka. Ja bym poszedł. czemu? Co to widzą może iść? Ale jakby tam powiedzieli, że czeka cukierek, to ja sobie tu kupię.
Do
gołdapki za 10 tysięcy by poszedł. No, no, lepsze porównanie, tak. Na piechotę. Dlatego na przykład Jakub mówi, że doświadczenia was spotykają, to się cieszcie. Dlaczego? Że w doświadczeniach Bóg nas zmienia i jeszcze bardziej przybliżamy się do naszej nagrody. Nawet chwilowy ucisk, Biblia mówi, daje nam takie, jak to przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Dobrze, dzięki za podpowiedź. Właśnie, chwilowy ucisk i wierność Bogu. I warto o to walczyć, bo niektórzy biorą tylko zbawienie i żyją później byle jakim życiem. Się nie przejmując, mówią, a inni też tak samo żyją, chrześcijanie. To jest głupota właśnie, to jest zniechęcenie do tego, żeby czynić to, do czego nas Bóg powołał tutaj w tym życiu. I teraz właśnie dlatego mamy ten werset zapamiętać sobie na całe życie. W związku też z takimi różnymi kaznodziejami, którzy przychodzą i namawiają nas, żeby właśnie w tym życiu głównie nadzieję pokładać w Chrystusie. To jest okropne, to pozbawia człowieka nadziei, to tym nie da się wytłumaczyć nieszczęść, które przychodzą w życiu. A jednak wiele musimy przecierpić, żeby wejść do Bożego Królestwa. Apostoł Paweł tak naucza, tak? I w związku z tym to później nie ma fundamentu człowiek w ogóle. To jest, buduje na piasku swoje życie i póki wszystko fajnie idzie, to on będzie się trzymał, jak przyjdzie ta burza, to go zmiecie i nawet nie będzie miał na czym się ostać, tak? Dlatego tutaj to mamy takie ważne uwagi, ale jeszcze, jeżeli nie masz zmartwychwstania, co Paweł tu mówi jeszcze? Jaki jeszcze mówi argument taki ważny? 13 werset. No, ktoś przeczyta 13. Ewa, czytasz.
Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został zbudzony.
I dalej?
A jeśli Chrystus nie został zbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też nasza wiara. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają zbudzeni.
I 16.
Jeśli bowiem umarli nie bywają zbudzeni, to i Chrystus nie został.
Zbudzę, jeszcze raz powtarzam tę myśl, tak jest i dalej.
A jeśli Chrystus nie został zbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach.
Tutaj zatrzymamy się. No właśnie. Czyli wiara w zmartwychwstanie jest bardzo ważna, dlatego że jeżeli nie wierzymy w zmartwychwstanie, to co? To podważamy zmartwychwstanie Chrystusa. Jak nie ma zmartwychwstania Chrystusa, to całe chrześcijaństwo upada, krótko mówiąc. I nie ma, i ludzie zostają w swoich grzechach, bo Jego śmierć była za grzechy ludzi, tak? Grzech oddziela nas od Boga i te ofiary zwierząt w Starym Testamencie mogły gładzić grzechy, jak co Biblia mówi, czy nie? Jest niemożliwe, żeby ofiary, tak, tam w liście do Hebrajczyków jest napisane, krew zwierząt mogła gładzić grzechy. Ci ludzie, którzy otrzymywali odpuszczenie grzechów w Starym Przymierzu, otrzymywali je przez wiarę i oni wyglądali tego Mesjasza, tego Bożego Baranka, który będzie złożony za ich grzechy. Przez tą wiarę właśnie Bóg im przebaczał ich grzechy. To jest bardzo ciekawe. Oni wierzyli i nie widzieli Go, tak? My wiemy ze świadectw historycznych, bo postać Jezusa jest historyczna. Czasami ludzie się kłócą o to. Tutaj mieliśmy taki wspaniały program, kiedyś pokazywałem na YouTube Jezus okiem świadków, tak? I tam właśnie są analizy pism, ludzi także niechrześcijan, którzy wspominają o Jezusie, właśnie takie uczciwe, rzetelne opracowanie zrobione. I nawet Rosjanie w swoich, wtedy już jako komuniści, pisali o tym, że Jezus był postacią historyczną. Dlatego tylko złośliwi ludzie próbują tam coś wmawiać, czasami chorzy na umyśle, bym powiedział, bo mówią, że to było trzech Jezusów. Ja już słyszałem takie różne brednie różnych ludzi, wymyślali, że było trzech tam. Muzułmanie, co ciekawe, żebyście wiedzieli, jak oni wierzą o Jezusie. Oni wierzą, że Jezus w ogóle nie umarł na krzyżu. Po prostu, że Bóg go zabrał z tego świata i nie umarł na krzyżu w ogóle, Pan Jezus. I wierzą dalej, że On przyjdzie i wybawi wszystkich muzułman. On będzie zbawicielem muzułman właśnie i że on jest w ogóle muzułmaninem. I to, co my nazywamy antychrystem w Biblii, to oni nazywają Jezusem. A naszego Jezusa oni nazywają antychrystem. Po prostu. Także no, teraz to mówię w kontekście tego, że niektórzy myślą tak naiwnie, że muzułmanie wierzą w Jezusa. Trzeba wiedzieć, w jakiego oni Jezusa wierzą. Zupełnie to jest pokręcone. I teraz zobaczcie, czy to nie jest antychrysta nauka. To jest ewidentnie antychrysta nauka, bo jeżeli Jezus nie zmartwychwstał, a tym bardziej, jeżeli On nie był złożony w ofierze, to nawet nie ma co mówić o odczyszczeniu z grzechów. Wszyscy są w grzechach, tak? Zginęli wszyscy tacy ludzie, wszyscy ci świadkowie, czyli Paweł by kłamał, Piotr by kłamał, inni ci ludzie by kłamali. Piotr na przykład widział zmartwychwstałego Chrystusa. My tu wcześniej popatrzmy, 15 rozdział o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, to w 5 wersecie, 15 rozdział mówi: i ukazał się Pan Jezus Kefasowi, czyli Piotrowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom. I później Paweł mówi o osobistym spotkaniu z Chrystusem, które on miał właśnie, które zmieniło jego życie i które jest mocnym takim filarem chrześcijaństwa. Nawrócenie Pawła. Mamy człowieka, który nienawidzi chrześcijaństwa, chce je zniszczyć, jedzie do Damaszku z takimi listami, który miał po prostu uprawomocnionymi, że mógł tam wsadzać do więzień, zabijać takich wierzących w Jezusa, i zmienia się jego życie. I on staje się czcicielem Jezusa. Jak to wytłumaczyć? No, to jest bardzo ciekawe. I dwóch kiedyś takich ateistów chciało podważać. Oni się umówili, że jeden miał podważać zmartwychwstanie Chrystusa, a drugi miał podważać nawrócenie Pawła. Wzięli źródła historyczne, różne Biblie, studiowali. No tak, i właśnie jeden i drugi się wstydzili później spotkać ze sobą, bo jeden, jak studiował sprawę zmartwychwstania Chrystusa, to uwierzył w zmartwychwstanie Chrystusa, a drugi uwierzył w Jezusa na podstawie świadectwa Pawła, po prostu. Nawrócenia Pawła i jego spotkania z Jezusem. I my, jako chrześcijanie, powinniśmy w naszym życiu też mieć takie osobiste spotkanie z Jezusem. My to podkreślamy ostatnio, mówimy o tym. To jest takie nasze przyjście do Jezusa, gdy modlimy się, wzywamy imienia Pańskiego i mamy później świadectwo w sobie, że Jezus żyje, tak? I jest to nasze osobiste. To nie jest to, że jakiś pastor nam to powiedział, ktoś nam to wytłumaczył i tak dalej. Ale my wtedy mamy dowody mocy Boga w naszym życiu, po prostu przemiany naszego życia, pokoju, który otrzymujemy od Boga, świadomości oczyszczenia z grzechu także, tak? Oczyszczone nowe sumienie, miłość do Boga, która przychodzi do naszego życia. I to ja nazywam takim osobistym spotkaniem z Jezusem. Każdy z nas potrzebuje tego. My możemy to mieć przez Słowo Boże, czytając Słowo Boże, rozumiejąc Słowo Boże, ale też Biblia mówi o wołaniu, o wzywaniu imienia Pańskiego, tak? Żeby coś takiego doświadczyć. I to świadectwo tych różnych chrześcijan odnośnie zmartwychwstania Jezusa jest bardzo ważne dla nas, ale powinniśmy mieć też osobiste doświadczenie właśnie spotkania z Jezusem. To Biblia to akcentuje dla nas, tak? Czyli bez wiary w zmartwychwstanie to nie ma w ogóle chrześcijaństwa. To jest w ogóle żadne chrześcijaństwo. Krótko podsumowując ten fragment, tak? I teraz czytajmy, może jego nawet poczęła teraz, to poczyta dalej nam, tak? 20, tak? 20, tak, ciągnij 20, ja powiem, w którym momencie przerwiemy, no 20.
A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie.
Zatrzymamy się chwilę. Zatrzymamy się tutaj. Jest taka herezja, która była już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, która uduchowiała wszystko w Chrystusie. Oni tam nauczali, że Chrystus przyszedł jako Bóg i nie był człowiekiem tutaj na ziemi. To był taki Bóg, on w ogóle nawet nie cierpiał na krzyżu. To była tylko iluzja, rozumiecie? Bo jak Bóg może cierpieć? I teraz zobaczmy, czy to pasuje do tego, do tych wersetów dwóch, które tu mamy. Co tu pisze 21? Skoro bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Czy to podkreśla człowieczeństwo Chrystusa, tak? On musiał być człowiekiem, żeby dokonać odkupienia. Przez człowieka śmierć i przez człowieka miało przyjść zmartwychwstanie, czyli Jezus też był człowiekiem. Nie tylko Bogiem był chodząc po ziemi, ale był człowiekiem, dlatego to jest herezja, jeżeli się tłumaczy, że on na krzyżu, tylko to była iluzja jego cierpienia i tak dalej. To było realne cierpienie, makabryczne zresztą, okropne, traumatyczne, w głowie się nie mieści po prostu. Takie było jego cierpienie tam na krzyżu. A czy rozumiemy, co to znaczy, że jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli? Jak to wytłumaczy 20 werset? Chrystus jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Jak rozumiecie?
Że w Chrystusie
pierwszy, o Andrzej dobrze odpowiada. Tak, tak, to jest ten pierwszy, co powstał z martwych. I w innym fragmencie Paweł nauczy chyba w liście do Kolosan, że pierwociny, że te pierwociny, taki pierwszy, który to pokonał, tak? I to jest bardzo ważne dla nas. Był ktoś, kto pokonał śmierć. To jest dla nas ważne, bo my oglądamy śmierć, tak? Ja pamiętam, jak już narodzony na nowo byłem i mój sąsiad umarł, on był bardzo starym człowiekiem, taki wysuszony, wiecie, ze starości, szczęki pożółkły i tak go niosą i jakoś tak dziwnie, bo nieśli jeszcze z odkryto trumno, najpierw jakoś gdzieś tam niesiono i tak diabeł, tak odbieram, że diabeł do mnie mówi, tak będziesz też kiedyś leżał i ha, 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 nie? I to dość wstrząsające takie wrażenie, być o krok od śmierci. I wtedy mi Bóg przypomniał werset, kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Jest taki werset w Biblii, ja na tym wersecie się oparłem i wtedy myślałem, że będę tam ryczał ze śmiechu po prostu, wiecie, musiałem uważać, żeby nie zgorszyć tych ludzi tam na tym pogrzebie. Po prostu taka radość przyszła do mnie, bo jest ktoś, kto pokonał śmierć. My oglądamy tutaj, chowamy i jeszcze nikt nie wstał z martwych z tych ludzi, tak? Oni tam leżą jak pochowani, ale Jezus zmartwychwstał. Jest ten jeden, który zmartwychwstał. I on jest tym pierwiastkiem, tym pierwszym. I to jest dla nas ważne. Tak ważne jest wierzyć w Jego zmartwychwstanie i wierzyć w to, co On powiedział. Wtedy możemy, oglądając te rzeczy, powiedzieć, to jest przejściowe, to się kiedyś skończy. Bóg z tym się też rozprawi, z tą śmiercią. I dalej czytamy, Niewona?
Albowiem, jak badani wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, a każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim.
Zatrzymamy się tutaj. Tak, bardzo ważny fragment tu czytamy. Czasami pewne sekty używają tego fragmentu, zaskakując takich wierzących, którzy nie czytają uważnie całej Biblii. Mianowicie Świadkowie Jehowy lubią używać fragmentu tutaj tego 27 werset i 28, tak, że Bóg Ojciec nie jest poddany Chrystusowi, że będzie później On poddany, Syn będzie poddany, temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim, tak? I w kontekście, my już wiemy, jak Paweł nauczył w innym miejscu, on mówi, dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, tak? W teologii Pawła było podkreślane, on rozumie tutaj Bóg, czyli aby Bóg Ojciec też był wszystkim we wszystkim. Tak, to nie jest podważanie boskości Chrystusa w tym fragmencie, ale jest uzmysłowienie dla nas, gdzie w innym fragmencie Paweł mówi, że głową Chrystusa jest kto? Bóg, tak, Bóg Ojciec jest głową Chrystusa i to jest, trzeba zobaczyć tu 11 rozdział, właśnie którego jeszcze tutaj nie studiowaliśmy. Zajrzyjmy do 11 rozdziału. To jest trzeci werset. Chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. I w sensie Bóg jako Bóg Ojciec. On jest głową i to widać w innych fragmentach, na przykład w tym, gdzie Pan Jezus powiedział, że nikt nie wie ani Syn, ani aniołowie, kiedy będzie koniec świata, tak? I kiedy Jezus ma wrócić. Tylko Bóg Ojciec o tym wie. Można tam teraz tutaj no, to różnie wytłumaczyć, różnie ludzie tłumaczą, ale wyraźnie widać z tych fragmentów, że głową Chrystusa jest Bóg Ojciec, że tutaj Bóg Ojciec ma być wszystkim we wszystkich, tak jak mówi ten 28 werset właśnie, że jest jakieś podporządkowanie u Boga, tak można powiedzieć, w Trójcy, Ojciec, Syn i Duch Święty, jest jakieś podporządkowanie, że jest Ojciec po prostu wyróżniony tutaj. Nie jest to takie podporządkowanie, jakby ktoś był mniejszy, albo absolutnie nie jest to takie, że ktoś jest innej natury. Rozumiecie, o co chodzi? Że to nieraz tu powtarzaliśmy, bo Biblia używa po grecku, precyzyjne są słowa, że tej samej natury, tylko w wyznaniu nicejskim wiary chrześcijańskiej to było, że Syn jest współistotny Ojcu. Jest ta sama istota. Tak jak my rodzimy dzieci, to są nasze dzieci, to są ludzie, tak tutaj też Syn jest tej samej natury, co Ojciec. Wierzyć w Jezusa, to jednocześnie wierzysz w Ojca po prostu. Doświadczasz miłości Jezusa, to doświadczasz miłości Ojca. Tak? I różne miejsca biblijne po prostu pokazują, że mają tę samą, to jest ta sama miłość. Duch Święty na przykład jest nazywany Duchem Jezusa też i Duchem Świętym, tak? Duchem Bożym, czyli związany z Bogiem Ojcem, ale też jest nazywany Duchem Jezusa, bardzo ciekawe. Czyli tutaj nie jest to mniejszy, a absolutnie nie jest jakimś stworzonym i to wyjaśnia też list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, gdzie Bóg Ojciec mówi do Syna, tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym, berło Twojego Królestwa, nazywa Go Bogiem właśnie. I tam jest wyraźnie zaznaczone, że nie jest on stworzeniem, że tam Bóg Ojciec mówi do Niego, możemy ten fragment warto zobaczyć, to jest Hebrajczyków, pierwszy rozdział. Co mówi tutaj Bóg Ojciec do Syna? W 10 wersecie. Oraz Tyś, Panie, na początku gruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. Tak? Mówi, że po prostu cały świat został stworzony, Bóg stworzył przez Jezusa, to jeszcze wszystkie inne fragmenty też o tym mówią. One przeminą, ale Ty zostajesz i wszystkie jako szata zestarzeją się i jako płaszcz jest winiesz, jako odzienie i przemienione zostaną, ale Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. Tak? Bardzo ciekawe tutaj słowo Boga Ojca o Jezusie Chrystusie. A więc chrześcijańskie nauczanie bardzo ważne jest, żeby rozumieć tutaj, że to, że Syn ma być podporządkowany Ojcu, Paweł użył takiego słowa tutaj, że Bóg Ojciec nie jest poddany Synowi. I tam wcześniej mówi, że głową Chrystusa jest Bóg. I wszystko tu pasuje. Jezus też mówi, kto Go miłuje, przestrzega Jego słowa, do tego przyjdę ja i przyjdzie Ojciec. Tak? Gdzie to jest? W Ewangelii Jana warto to pokazać to miejsce właśnie. Znajdziemy w Ewangelii Jana, mam nadzieję. Tak, to jest 14 rozdział Ewangelii Jana, 13 werset. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Czyli tak ważne są słowa Jezusa. On przekazywał słowo od Boga Ojca po prostu. Każdy, kto przyjmuje te słowa, przestrzega ich, to nie tylko Jezus, ale i Ojciec. Tak? Przychodzi do Niego. Tu wyraźnie widzimy, Albo gdy tutaj Filip mówi w 14 rozdziale, 8 werset, rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus: tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Bardzo ciekawe tutaj. To nie może tak powiedzieć stworzenie, które jest innej natury, które odbiega od boskości i tak dalej, jest jakimś Bogiem z małej litery, tak? Absolutnie nic takiego nie mogłoby być powiedziane. Dobrze. I tu jeszcze 11 werset w tym 14 rozdziale Jana. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie, a jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Nawet ci tacy wrogowie chrześcijaństwa, albo obojętni wobec chrześcijaństwa, w swoich pismach odhaczyli to, że Jezus czynił nadprzyrodzone rzeczy. I używali takiego słowa, ja nie pamiętam tam, jak to brzmi po łacinie czy po grecku, ale te same słowo oni używali, że Elizeusz czy Eliasz czynili takie rzeczy. A wiemy, że oni czynili cuda. W naszej Biblii nazywane są cudami po prostu. I że Jezus właśnie takie czynił rzeczy, to było wiadome, a dla tych ludzi, którzy tam żyli w tych czasach, było jasne, że, to, że Jezus czynił takie rzeczy, dlatego że było dużo świadków. Były to cuda czynione też na odległość, wyganianie demonów, gdzieś tam przecież ta córka, tej, jak syrot Fenicjanka chyba to była, takiej córka, była opętana przez demony. Jezus powiedział: idź demon, wyszedł z twojej córki, no poszła do domu, nie było demona. To było daleko od tego miejsca, gdzie Jezus to wypowiedział, te słowa. Ludzie sprawdzali, nawet pytali, o której godzinie się polepszyło i się zgadzało wszystko, że to była ta godzina, w której Jezus powiedział, że jest uzdrowienie akurat teraz. Byli świadkowie wskrzeszenia. To nie było zmartwychwstanie, tylko wskrzeszanie ludzi kilka razy. Tak, to było i to nie było gdzieś tam na uboczu, ale byli zawsze jacyś świadkowie. To nie było gdzieś potajemnie, że Jezus coś zrobił, nikt nie widział, tylko byli zawsze jacyś świadkowie tego, co On czynił. Także wracamy tutaj do 15 rozdziału 1 listu do Koryntian. Czyli jeszcze to trochę nam powinno światło rzucać ten 27 i 28 wersety o tym poddaniu, że gdy Biblia mówi o poddaniu, to nie myślmy o tym, nie miejmy takiego myślenia, że poddanie to jest, że ktoś mnie będzie pałką po głowie bił. Niektórzy ludzie tak myślą, że poddanie to jest, ktoś jest wyższy, ja jestem niższy, on będzie mnie teraz masakrował, będzie robił, co mu się podoba, ja jestem gorszej natury jakiejś, bo niektórzy tak ludzie czasami myślą o tym. Ktoś, kto miał jakieś traumatyczne przeżycia, czasami bywają tacy chrześcijanie, mieli jakiegoś dziwacznego pastora, może, nie wiem, jakiegoś tam latał ludzi, męczył i masakrował w jakiś tam sposób, no ale to też trzeba jakoś przebaczyć, się pożegnać z tym, jak już ktoś, czy miał jakiegoś szefa gdzieś takiego dziwolonga po prostu z piekła rodem, no to może tak to kojarzyć, tak? Natomiast ja na przykład, jak miałem w życiu do czynienia z różnymi pastorami, to muszę powiedzieć, że dla mnie byli błogosławieństwem i Bóg mi kazał patrzeć na to i tak dziękuję Bogu za to, że to jest dla mojej ochrony, dla mojego zabezpieczenia, ku dobremu to jest właśnie. I tak to odbieram. I, czyli można różnie spojrzeć na sprawę. Można spojrzeć, że to jest dla mnie jakieś ograniczenie, a ja tu chcę poszaleć i mi będzie szkodnik jeden zabraniał taki nade mną. Nie? Można tak pomyśleć. Czemu nie? A można pomyśleć, że to jest dla mnie ochrona i żeby moja praca mogła się lepiej rozwinąć, tak? I to w różnych dziedzinach. To dotyczy dzieci w stosunku do rodziców. Zgadza się? Tu będziemy czytać też w chrześcijańskiej rodzinie podległość żony mężowi, głową żony mąż, tam czytaliśmy, tak? Także ciekawe było w 11 rozdziale. I posłuszeństwo, jakaś taka jest uległość. Biblia mówi o tym. Dlatego ja pytałem, wiesz, o tę emancypację, bo te wyzwolenie to mówiło, czemu teraz ty stary będziesz tak samo jak ja, będziemy równi, żona mówi, tu będziemy, no, gotuj obiad i tak dalej, no i w ogóle zrównanie wszelkich praw i, no, i tak dalej. różne jakieś dziwaczne rzeczy mogą być. Teraz ja będę finansami się zajmować, ja będę tu głową, albo coś może kobieta powiedzieć. I pytanie, czy to Boży plan, czy to Boży porządek, ale też mogły być przegięcie. Tu przeczytał Zbyszek, że kobiety nie miały prawa głosować na przykład. No to już było, no dziwnie to było w historii ludzkości, trzeba przyznać. Tak? Zgodzimy się, że pewne rzeczy to są nadużycia, albo to, co w księdze Estery, że wydano zarządzenie, że każdy facet ma w swoim domu robić, co mu się podoba, zarządzać, jak się chce.
No to
po prostu też takie, no nie o to chodzi. To nie o to chodzi, ale ta podległość, popatrzcie, jak niektórzy wypaczają. Niektórzy myślą, tak jak Świadkowie Jehowy, że skoro tu pisze, że podległy ojcu, to jest jakaś makabryczna uległość, już on jest niczym jakby. Nawet ja kiedyś słyszałem rozmowę takiego Świadka Jehowy z innym tam człowiekiem i ten świadek mówi, że to jest tak jak generał w wojsku, że taka podległość, że co tam ma generał do jakiegoś oficera, oficer tak jest, panie generale, tak? I się melduje, wykonuje rozkazy i on tam go miłuje, może tego oficera, ale jak trzeba go na śmierć posłać, to pośle i tam nawet u powieka nie mrugnie po prostu, że to coś takiego jest. Absolutnie nie tak. Dlatego, że ta sama miłość, ta sama wiara, ta sama nadzieja, ten sam duch z nich wychodzi po prostu, to nie tak po prostu tutaj. Czyli nie można tego fragmentu brać, żeby takie jakieś urojone pomysły tak samo no, lansować. Tak samo jak nie można, że skoro głową żony jest mąż, to mąż będzie robić, co mu się podoba. I tak dalej, będzie jakimś po prostu terrorystą. Nie, jak to się nazywa? Przemoc psychiczna, tak, inne tam jakieś takie. O, i on powie, tak mówi słowo, tak mówi Pan. Boże,
ale
dopomóż.
Pan mówi, żeby mąż miłował żonę jak siebie samego.
Właśnie. Mówi,
że stosuje.
Tak no jest.
Żona chętnie się mu podda.
Wtedy się łatwiej podda. Ale myślę, że chyba i tak ma zrozumieć to, bo jeżeli ma traumatyczne przeżycia wcześniej i tak dalej, to no z tym można dużo opowiadać. Wiecie, kiedyś wspomnieliśmy, kiedy to my o cyganach mówiliśmy? Tydzień temu? Czy w niedzielę?
Poniedziałek
mówiliśmy, o. No to jeden brat przyjechał do zboru, gdzie byli Cyganie, wiecie, sami Cyganie nawróceni. Są takie w Polsce zbory i tam właśnie jakaś Cyganka właśnie narzekała, że ona nie posłuchała męża w czymś tam, piwo mu podać czy coś takiego i on ją zlał na kwaśne jabłko. I ten kaznodzieja powiedział, że właśnie, no, że ona źle zrobiła, bo ona ma być uległa, i miała zrobić to po prostu i tak dalej, że no i ona była bardzo zaskoczona tym, ta kobieta. Dlatego, że niektórzy myślą, że teraz jak się nawrócili, to teraz to wszystko się odwróci do góry nogami, będą rzeczy, no w Polsce to się nawet używa takiego, że mąż głową, a żona to szyją jest, co kręci tą głową, nie? I jakoś to będzie, a może nawet lepiej będzie już jakoś tam z tym. No i właśnie wtedy, albo jeszcze w Afryce inna sprawa, Erlo Stegen jak miał do czynienia z tym, to się okazało, czy w Indiach, Zak Punen o tym opowiada, nawrócenia ludzi mają miejsce wtedy, szczególnie tych mężów nienawróconych, gdy postępują, tak jak list Piotra mówi, że ci mężowie mają zobaczyć ich nienaganne życie. Zgadza się? A nie, że ta kobieta będzie tego męża nawracać słowem, będzie mu tłumaczyć, ty tumanie nic nie rozumiesz, tu pisze, to Biblia jest to Słowo Boże, ty weź czytaj wreszcie i tam jakieś... No i w takim jakimś stylu na przykład, czy duchu, no i tłumaczyła mu w ten sposób, to nie tędy droga, nie? Zgadza się, to Piotr już o tym mówi i są piękne świadectwa takiego posłuszeństwa. Też są sytuacje takie, gdzie ludzie, którym powiedziano, jak ty się nawrócisz, na przykład dzieci, słyszałem takie świadectwa i ojciec powiedział do syna, jak ty się nawrócisz na chrześcijaństwo, to ja własnoręcznie ten nóż ci wsadzę w serce. Jakiś nóż pokazał Gerlacha i mówi, ci wsadzę. Nie? No i ten chłopak się nawrócił. Się nawrócił i myśli, jak teraz, co ja mam powiedzieć ojcu? I pyta kaznodzieja. Kaznodzieja mówi, ty nic nie głoś mu. Tylko patrz, w czym Jezus chce zmienić twoje życie. W czym byłeś wobec ojca nie w porządku? I on zaczął od tego, że zmieniał to, przepraszał ojca za swoje postępowanie, jego uczynki się zmieniły w stosunku do ojca i jednego razu ojciec mówi, ty chytrusie, ty tu coś podejrzanie zmieniony. No i on już się przygotował na śmierć, a ojciec mówi, to ja idę z tobą na to zgromadzenie. Jak tak mówi. Pójdziemy zobaczyć, co tam nauczają. No bo tak to jest, tak to działa w taki sposób. Posłuszeństwo Bożemu Słowu. I jest jakaś cena, nie, z tego posłuszeństwa. Tak, także to w ten sposób jego nadać radę odpoczęłaś, nie?
Tak, tak.
29.
Cóż wtedy uczynią ci, którzy się dają chrzcić za umarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni, to po cóż dają się chrzcić za nich? Po cóż i my każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo?
O, zatrzymaj się na chwilę, bo tu trochę już kontekst się zmienia. I 29 werset, no niekiedy jest problemem dla niektórych ludzi przy czytaniu Biblii. Jest współcześnie takie wyznanie mormonów. Kościół, bardzo długa nazwa. Świętych Dni Ostatecznych, tam no strasznie długa nazwa, no, po prostu to są mormoni. Bardzo tajemnicze wyznanie, można tam wielożeństwo uprawiać między innymi. I w dziwactwa jakieś wierzą, tak a propos, których nie ujawniają. Dopiero ci, co badali to wyznanie, wiedzą, o co chodzi. Oni między innymi praktykują taki chrzest za umarłych. Czyli w swojej gorliwości, chcąc zbawić swoich prapradziadków jakiś, to można wziąć album rodzinny i powiedzieć, teraz za Iwana. I chlub do wody. No to teraz za ojca Iwana. I chlub do wody. No dosłownie słyszałem, że praktykują coś takiego. Chyba nawet się powołują na ten werset, ale u nich jeszcze jest herezja, jakaś wędrówka dusz i inne tam dziwolągowate nauczania, które sprzyjają takim poglądom właśnie. Natomiast ja kiedyś się modliłem o to, żeby Bóg mi objawił, co znaczy ten fragment. W moim zrozumieniu Paweł używa tutaj takiego sarkazmu. Po prostu wiara w zmartwychwstanie, ktoś podważał ją w Koryncie. My wiemy, że oni mieli pełnię darów duchowych, niczego im nie brakowało, jeśli chodzi o duchową stronę, tak ci Koryntianie. No ale diabeł chciał ich podkopać z innej strony, tak właśnie, że wiara w zmartwychwstanie nie jest taka istotna tam w tym życiu, żeby Chrystusa używać i tak dalej, że to jest ważne tutaj. I on, jak ja rozumiem, to Paweł chce powiedzieć tak, słuchajcie, wy jesteście narodzeni na nowo, macie Ducha Świętego, macie dary duchowe i wy wątpicie coś o zmartwychwstaniu, a patrzcie, tam jacyś dziwolądzy, za umarłych nawet się chrzczą, tak? Oni są jakby pogięci w pewnym sensie, ale oni wierzą w zmartwychwstanie, a wy już zaczynacie wątpić. Co z wami jest, ludzie? Czasami się używa takiego argumentu, żeby kogoś wstrząsnąć, tak? Że na przykład nie ma takiej bezbożności nawet w świecie. Gdzieś Paweł używał, tu jak tam ktoś żył z żoną swego ojca, tak? Mówi, to w świecie nawet nie ma takiej bezbożności. I to powoduje czasami u ludzi taki wstrząs, doprowadza do przytomności po prostu. Tamci nawet, my dzisiaj byśmy mogli powiedzieć, no tacy mormoni, którzy wierzą, że Bóg mieszka na jakiejś planecie, już zapomniałem nazwy i tu się wciela w różnych ludzi i jakichś bogów produkuje, inne jakieś dziwolągowate nauki, że tam mormon znalazł księgę gdzieś tam niby jakiegoś anioła w Ameryce i doszedł do wniosku, że ci Amerykanie to są prawdziwi Izraelici. Że ci prawdziwi Izraelici to są osiedleńcy Stanów Zjednoczonych i oni są Izraelitami. No więc ewidentna dziwolągowatość i oni wierzą jednak, że będzie zmartwychwstanie i chrzczą się za umarłych, a wy co? Już dla was nie ma to żadnego znaczenia, już bliscy jesteście nawet, że machnąć ręką na wiarę w takie zmartwychwstanie. Dlatego tak odbieram osobiście ten fragment. I on jest absolutnie żadną pochwałą takiego. Paweł tu nie pochwala czegoś takiego. I znamy teologię Pawła, gdzie on wielokrotnie uczył, że każdy własny ciężar poniesie. Że trzeba osobiście się opowiedzieć za Chrystusem. Jeden drugiego nikt nie zbawi. Skąd wiesz, żono, że zbawisz męża nawet, tak? takie pytania są stawiane przez Paweł. Paweł nigdzie nie miał takiej teologii, nie wykładał, że można za pradziadka teraz się ochrzcić i będzie zbawiony pradziadek. Poza tym sam chrzest, Paweł mówi nawet, że jego Bóg nie posłał, żeby chrzcić, ale żeby głosić Ewangelię i że przyjęcie Ewangelii dopiero jest mocą Bożą ku zbawieniu tego, kto uwierzy w nią. Zgadza się? I osobiście człowiek ma konfrontowany z Ewangelią przyjąć Ewangelię, a sam chrzest bez przyjęcia Ewangelii, bez nawrócenia, to jest tylko niczym po prostu. Nawet dla osoby tej, która to przyjmuje, ten chrzest. A co mówić jeszcze za kogoś? Nawet nie ma o czym mówić. Także nie wiem, czy się zgadzacie, może ktoś ma jeszcze jakieś zrozumienie tego, no, tego miejsca, niektórzy nazywają to trudnym miejscem? Ten 29 werset? Nie słyszę tu dalszy. To dalej idziemy.
Tak ja codziennie umieram, bracia, jak jest prawdą, że wy jesteście chlubą naszą, którą mamy w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jeśli ja na sposób ludzki walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie, jaki z tego dla mnie pożytek? Jeśli umarli nie bywają zbudzeni, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Nie błądźcie, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie, albowiem niektórzy nie znają Boga. Dla zawstydzenia waszego to mówię.
No i do tego miejsca się zatrzymamy. Tutaj, to jeszcze tutaj to rozważmy, ten fragment właśnie. I co znaczy ten 32 werset? Jeśli ja na sposób ludzki walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie. Co tu, jak to rozumieć? Jaki z tego dla mnie pożytek? Jeśli umarł... Tak, szyderce, tak, tam były rozruchy straszne w tym Efezie. Wielka jest Artemida Efeska. Pamiętacie to? Dwie godziny wrzeszczeli. W Dziejach Apostolskich jest to. Jakiś gość wyrabiał święty te takie no, rzemiosło, te wizerunki Artemidy Efeskiej. Tam była taka bogini, tak a propos ten, co się podaje za Marię, Matkę Jezusa, to jest bardzo podobna do tej Artemidy. Ja widziałem pod Białymstokiem ikony prawosławne. I tam stała taki był wielki obraz. Właśnie nie uwierzycie, jak była Maria przedstawiona. W hełmie, w pancerzu, z wielką dzidą taką. Ja od razu pomyślałem, Artemida Efeska. No sorry, ale bo Artemida była związana z wojną, z walecznością właśnie. Tak była prezentowana. I to był wielki kult. I właśnie kult maryjny, co ciekawe, uchwalono w Efezie. Nie wiem, czy wiecie. Na żądanie ludu. Biskupi się ugięli pod tym, bo żądanie ludu uznano, że to jest intuicja ludu, że należy czcić tak Marię. Nawet wczoraj, nie wiem czy ktoś ogląda, taki był program o fatimskich objawieniach właśnie, o Fatimie. Bardzo dużo ciekawych rzeczy tam się dowiedziałem, że to jawnie powiedziane, ludzie tak mówią, nie ukrywając po prostu. Masakra to jest najlepsze słowo, które można podać. Prawie wszyscy papieże byli z tym związani właśnie i nazywanie Marii tam królową narodów między innymi i inne takie rzeczy, współodkupicielka i inne, oni jawnie do tego się przyznają tam i uważają to za swój sukces po prostu. Także to jest coś okropnego i w tym kulcie tam dwie godziny krzyczeli, jak był zarzut, że Paweł i jego uczniowie mówią coś przeciwko tej Artemidzie, to wielka Artemida Efeska. Się darli przez dwie godziny aż. Nie ustawało to. Tam była też wielka świątynia tej Artemidy. Ona jest nazywana jednym z siedmiu cudów świata. Były tam takie wielkie kolumny i podobno miasta ozdabiały, kto bardziej ozdobi kolumnę. Rozumiecie? Jedno miasto, jak ozdobi lepiej, to drugie później też tam poprawiało swoją kolumnę i to wiadomo, złotem obkładali, diamentami, czym tam popadnie. W końcu ta świątynia się rozsypała. Niektórzy mówią, że to Jan wypowiedział parę słów, apostoł wrócił z wyspy Patmos i to się zawaliła, ta cała świątynia w gruzy. Są teraz tylko ruiny tej świątyni. I rzeczywiście tam był straszny opór głoszeniu Ewangelii niektórzy ludzie zachowywali się jak zwierzęta. Nie znaczy, że Paweł wydłubywał oczy lwom, czy zęby jakieś tygrysom wybijał tam w Efezie, w jakiś rynku występował, tylko tu chodzi o ludzi. On zresztą mówi w innym miejscu, strzeżcie się psów, strzeżcie się, zaraz, gdzie to jest? W liście do Filipian taki fajny tekst jest. Zaraz już kończę. No, właśnie. Trzeci rozdział tutaj listu do Filipian i drugi werset. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. A Piotr mówi, wraca pies do wymiocin swoich na przykład. I tu Paweł mówi tak, on czasami używa takiego dosadnego języka. Niektóre te, co u nas tu przetłumaczono, są bardzo złagodzone. Bo Paweł mówi sierczystym takim. Dobitnym takim. No. I mówi, jeszcze raz podkreśla 32 werset, jeśli umarli, nie bywają wzbudzeni, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. I niektórzy tak mówią. Nie wierzą w zmartwychwstanie i tym się kierują. Tylko tym życiem tutaj na ziemi chcą nas namówić, że to jest jedyny sens życia. Jesteśmy chrześcijanie dla nich dziwolągami po prostu. Tak? A dalsze, nie błądźcie, złe rozmowy psują dobre obyczaje. To myślę, że takie bardzo poważne ostrzeżenie. O, także tutaj, czyli mamy jakieś dobre rzeczy od Boga, dobre postępowanie. Ja pamiętam, kiedyś tutaj u nas był chrzest i jeden mój znajomy, którego dawno nie widziałem, mówi, ty, dobra pogoda, ja tu przyjechałem do miasta, chodź ze mną na łódkę, popływamy i tak dalej. No i my tam sobie pływaliśmy, tu ludzie chrzczyli czy coś. Pamiętam, jak piekło sumienie wtedy, jak głupio się czułem w tym wszystkim, bo jest dobry obyczaj być z innymi, gdy mają, jest ważne wydarzenie, zgadza się, a nie jakieś głupotami się zająć, że słoneczko fajnie świeci. Ono będzie jeszcze świecić, się nie martwmy. Wszystko świeci, nie ucieknie. Niektórzy mówią, no, taka fajna pogoda i z rana w niedzielę, nie gdzieś tu się przychodzi, można na spacer, było na jezioro, na ryby, można iść i inne, można, nie, jeszcze będzie i na ryby, i na grzyby, jeszcze nie ucieknie. No właśnie. Ale też z tymi złymi rozmowami jest pierwszy psalm, na chwilę, ostatni fragment myślę, pierwszy psalm jest teraz, dasz radę go otworzyć. Myślę, że każdy chrześcijanin, prawdziwie narodzony na nowo człowiek, gdy uczestniczy w jakichś złych rozmowach, to go potępia sumienie, że coś nie tak, coś tu jest złego, robi się mdło po prostu i no, czasami to trzeba pryskać z takiego miejsca, ale dobrze by było jakieś świadectwo złożyć i nasolić to też, po prostu przerwać jakieś dywagacje takie, tak? I pierwszy psalm mówi tak, pierwszy werset, szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. O. I niektórzy ludzie nie myślą o tym, żeby coś konstruktywnie dobrego zrobić, tylko żeby się naśmiewać, żeby wyszydzać. Zobaczcie, ktoś to zauważył, że wiadomości to są zazwyczaj złe. Ktoś był goły gdzieś, ktoś coś zgubił. Ja ostatnio widziałem, że ktoś jakiś krzyczał na tykaloszu, na sędziego po prostu. I to ktoś nagrał i nawet w telewizji puścili, że gość krzyczał na sędziego w swojej głupocie po prostu. No. I ludzie się śmieją z tego i czasami się zastanawiają, czy to warto się śmiać. To nie jest wcale takie śmieszne, bo kto tu lepszy z ludzi jest? Jak inni ludzie są aniołki, święci są i nagrywają gwiazdy jakieś, które wychodzą gdzieś z domu na chwilę bez umalowania się i pokazują, jaka naprawdę ona jest na przykład. I gdzieś to publikują zdjęcia. Ludzie, gdy Małysz na przykład był pokancerowany po tych wypadkach, gdzie ledwo z życiem uszedł, to go zdjęcia mu robili kamerą, wyskakiwali ludzi. Co pan powie teraz, jak pana kariera się potoczy dalej? No, jeszcze złośliwe jakieś pytania czy coś. No to jest masakra. I wyłapywanie takich różnych rzeczy i dawanie do tłumów, jest to, no niektórzy żyją z tego, zarabiają po prostu ileś tam tysięcy za, tak, za jakieś dobre zdjęcie, ujęcie i tak dalej. I to jest właśnie niestety grono szyderców. I nie dla nas takie miejsce, dla chrześcijanina takie miejsce. Taki styl rozmowy, taki styl przebywamy w taki, wśród takich ludzi, mogą się zmienić nasze zachowania. Dobre zachowania. Gdzieś dbamy o rodzinę na przykład, ktoś się uczy, przestaje się uczyć, tak? Na przykład dobry pracownik przestaje być dobrym pracownikiem i tak dalej, i tak dalej. To ma wpływ na życie człowieka. Zakończymy na tym. Tu bym prosił teraz. Dobra, wyłączę ten sprzęt.